Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Rada Unii Europejskiej do spraw środowiska zdecydowała w Brukseli o przekazaniu na szczyt unijny zmian traktatowych przyjętych przez Europarlament. Na posiedzeniu żadne państwo nie zgłosiło sprzeciwu i nie było dyskusji w tej sprawie. Przedstawiciel polskiego rządu dołączył oświadczenie, w którym przedstawił zastrzeżenia wobec zmian w traktatach. PiS podkreśla, że zabrakło jednoznacznego sprzeciwu Polski. Według partii oznacza to, że rząd Donalda Tuska zaakceptował dalsze procedowanie zmian w dokumentach założycielskich Unii Europejskiej. Mówi o tym europoseł Bogdan Rzońca.
W praktyce to oznacza dalsze procedowanie centralizacji Unii Europejskiej, pozbawianie poszczególnych krajów ich kompetencji konstytucyjnych i przeniesienie odpowiedzialności za wszystko, co będzie się działo w Unii Europejskiej do Brukseli, Paryża i Berlina. To jest bardzo groźne, bardzo niebezpieczne. Szkoda, że polska delegacja nie skorzystała z możliwości zakwestionowania tej procedury. Brak zgłoszenia tej uwagi o sprzeciwie świadczy o jednym, że Donald Tusk kłamał po prostu w ekspoze, kiedy mówił, że na zmianę tak traktatów jest za wcześnie. Podobnie jak jakąś deklarację dołączyła polska delegacja do tego dzisiejszego spotkania, no ale to jest taki suplement napisany pewnie na kolanie po to, żeby usprawiedliwiać własną nieudolność i własne kłamstwa.
Były szef MSZ-u Paweł Jabłoński zaznaczył, że rząd mógł wyrazić sprzeciw i doprowadzić do zdjęcia z obrad kwestii zmian traktatowych, ale tego nie zrobił. Zamiast tego złożył oświadczenie, które nie wstrzymuje procedury i nie wywołuje skutków dla jej dalszego przebiegu. Według wiceminister klimatu i środowiska Anity Sowińskiej, która była w Brukseli, przekazanie propozycji dotyczącej zmian traktatów do Rady Europejskiej było kwestią proceduralną. Polityk powiedziała, że nie było możliwości jej zablokowania i powołała się na opinię prawników. Propozycja zmian traktatowych trafi teraz na unijny szczyt. Prezydent Andrzej Duda odwiedził w poniedziałek polskich żołnierzy stacjonujących w Estonii. Głowie państwa towarzyszyła pierwsza dama. Więcej Anna Włósek.
Polska para prezydencka przybyła do Estonii z jednodniową wizytą z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie wigilijne z żołnierzami polskiego kontyngentu wojskowego Orlik 12 oraz naszymi sojusznikami odbyło się w bazie lotniczej w Amalii. Prezydent Andrzej Duda złożył życzenia wszystkim żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy przebywają na służbie. Podkreślił, że służba realizowana z dala od rodzinnych stron jest szczególnie trudna ze względu na rozłąkę z rodziną.
Przyjmijcie państwo nasze szczególne wyrazy szacunku. Szczególne wyrazy szacunku i podziękowania i szczególne życzenia w ten przedświąteczny czas, żeby te święta Bożego Narodzenia były dla was spokojne, żeby te święta Bożego Narodzenia były tymi, które mimo tego oddalenia, mimo różnego zagrożenia, w którym często jesteście, były tymi świętami, które niosą pokój w serca i niosą pokój dusz.
Prezydent złożył też życzenia rodzinom żołnierzy. Podziękował za służbę dla Polski i naszego bezpieczeństwa. Dodał, że jest ona szczególnie ważna w czasach, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Polskiej parze prezydenckiej podczas wizyty w bazie Amalii towarzyszył prezydent Estonii i jego małżonka. Obecny był także szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła oraz wiceminister obrony Paweł Bejda. Około 150 żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego Orlik stacjonuje w Estonii od początku grudnia. Ich misja ma potrwać do marca przyszłego roku. To polski wkład w misję NATO Baltic Air Policing, polegającej na patrolowaniu i ochronie przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, które nie posiadają własnego lotnictwa bojowego.
Suwerenna Polska zapowiedziała wniosek o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Ma to związek z przygotowanym przez niego projektem zmian w regulaminie sądów powszechnych, który wyklucza część sędziów z przydzielania spraw. Więcej Justyna Burza.
Minister Adam Bodnar w ubiegłym tygodniu skierował do uzgodnień międzyresortowych projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Dokument zakłada m.in., że sędziowie powołani po 2017 roku nie będą uwzględniani w przydzielaniu spraw. Według ministra w 2017 roku wprowadzono sprzeczny z konstytucją tryb wyboru sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Druga proponowana zmiana dotyczy obowiązku uwzględniania pierwszeństwa i bezpośredniego stosowania prawa unijnego i międzynarodowego przy sporządzaniu orzeczeń oraz uzasadnień sędziowskich. Podczas konferencji poseł suwerennej Polski Jacek Ozdoba powiedział, że minister chce wprost łamać Konstytucję Rzeczpospolitej. Dodał, że propozycje ministerstwa zmierzają do skrajnego upolityczniania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Dlatego suwerenna Polska zapowiada wniosek o wotum nieufności.
Artykuł 87. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polski są Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Ustawa, Konstytucja w hierarchiach źródeł prawa jest zdecydowanie przed rozporządzeniami. Rozporządzenia są aktami wykonawczymi w stosunku do ustawy. Ale co więcej, artykuł 178 Konstytucji. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. To jest tylko i wyłącznie wycinek dwóch artykułów, których w sposób rażący są łamane na gruncie propozycji, która jest przedłożona przez pana Bodnara.
Projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości skrytykowała też m.in. pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Wskazała, że jest niekonstytucyjny i podważa niezawisłość sędziowską. Również prezydencki minister Andrzej Dera zaznaczył, że to, w którą stronę idzie minister Bodnar, budzi wielki niepokój. To działanie wbrew konstytucji, próba zanarchizowania sądownictwa, ocenił.
W Biurze Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie odsłonięto tablicę upamiętniającą świętej pamięci profesor Wandę Pułtawską, która współpracowała i przyjaźniła się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Podczas wydarzenia Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak wręczył również odznakę honorową za zasługi dla obrony praw dziecka przedstawicielom Centrum Życia i Rodziny. W uroczystości wzięli też udział członkowie Fundacji Grupa Proelio. Mikołaj Pawlak wskazał, że profesor Wanda Pułtawska była niestrudzonym obrońcą życia. Dodał, że odsłonięta tablica ma przypominać jego następcom, że w kwestiach ochrony życia nie można iść na kompromisy.
Naturalnym wydaje się być, żeby upamiętnić wspaniałą osobę, panią Wandę Pułtawską. Ona takim przewodnikiem była dla bardzo wielu pokoleń, a również doradzała przecież tych najbardziej dotykających życia sprawach świętemu Janowi Pawłowi II, więc we dwoje byli takim duetem, który niestrudzenie walczył o życie. I dlatego myślę, że miejsce u Rzecznika Praw Dziecka, taki depozyt można powiedzieć od Rzecznika Praw Dziecka dla przyszłych, kolejnych pełniących te funkcje, że w tym zakresie, w obronie życia nie można nigdy się cofnąć, nie można iść na kompromisy, nie można grać koniunkturalnie czy dla przyklasku jakiejś grupy, tylko trzeba walczyć.
Profesor Wanda Pułtawska zmarła 25 października tego roku. Przez całe życie świadczyła o niezbywalnej wartości życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W życie wszedł kolejny, już 12. pakiet sankcji wobec Rosji. Kluczowym jego elementem jest zakaz importu rosyjskich diamentów, a także gazu. Embargo na kamienie szlachetne będzie wprowadzane stopniowo od stycznia. Najpierw obejmie naturalne diamenty. Od marca wejdzie w życie zakaz importu rosyjskich diamentów przetworzonych w krajach poza Unią, w tym biżuterii zawierającej diamenty z Rosji. Całkowity zakaz wejdzie w życie we wrześniu. Będzie też mechanizm identyfikacji kamieni szlachetnych. Jeśli chodzi o zakaz importu gazu z Rosji, to będzie 12-miesięczny okres przejściowy. Ponadto rozszerzona została lista produktów objętych ograniczeniami, które mogą przyczynić się do wzmocnienia rosyjskiego sektora obronności. Są też dalsze ograniczenia w imporcie towarów, które generują znaczne dochody dla Rosji. Na indywidualne listy sankcyjne trafiło z kolei 140 dodatkowych osób i podmiotów podlegających zamrożeniu aktywów. Polska sekcja papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie przekazała niemal 5 milionów złotych na projekty humanitarne i edukacyjne na Bliskim Wschodzie. Środki na wsparcie mieszkańców m.in. Strefy Gazy, Syrii i Libanu zebrano w drugą niedzielę listopada podczas Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Dyrektor Polskiej Sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz profesor Waldemar Cisło, podziękował wszystkim parafiom, które zaangażowały się w akcję.
Bardzo chciałem podziękować wszystkim księżom, siostrom, zakonnym, tym osobom, które sprawiły to, że w tysiącach polskich parafii został przeprowadzony ten Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Była modlitwa o pokój, wiemy teraz chociażby na skutek tego, co się dzieje w Gazie, to okrucieństwo, które ma miejsce i te informacje, które docierają czy z Syrii, jak to było potrzebne i udało nam się jeszcze zebrać to, co te środki ciągle wpływają, ale już przekazaliśmy prawie 5 milionów złotych na projekty właśnie edukacyjne, takie to najbardziej potrzebne, humanitarne, do Strefy Gazy, do Syrii, do Libanu, tam gdzie najbardziej jest to potrzebne. Także bardzo dziękuję wszystkim księżom, wszystkim tym, którzy przeprowadzili i zorganizowali te zbiórki.
W okresie przedświątecznym wsparcie dotrze także do Damaszku. Dla blisko 1300 dzieci przygotowano zajęcia edukacyjne. Zebrane środki umożliwią też utrzymanie seminariów i realizację nowych inicjatyw duszpasterskich. Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Za uwagę dziękuję Państwu, Katarzyna.